Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiedziałem wczoraj, że Słowo Boże będzie oświetlało nasze życie tak, abyśmy mogli przyjrzeć się, co potrzebuje remontu. Więc zacznijmy od tego Bożego Słowa i poznajmy naszego przyjaciela Józefa, który w tych rekolekcjach będzie nas prowadził. W 37 rozdziale Księgi Rodzaju poznajemy tego 17-latka i zobaczmy, co Pismo Święte na początku o nim mówi. Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef, jako chłopiec 17-letni, pasał trzody wraz ze swoimi braćmi, synami żon jego ojca, Bilchy i Zilpy. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów. Jako urodzonego w podeszłych jego latach, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, by przyjaźnie z nim rozmawiać. To są pierwsze informacje, które zdobywamy o Józefie. Szczególnym znakiem miłości, której ten chłopak doświadcza ze strony swojego ojca, ze strony najbliższej mu osoby, ponieważ gdy czytamy ten fragment, matka Józefa już nie żyje. Józef jest wpółsierotą. Matka umiera, gdy jest młody, więc naturalnie ojciec próbuje mu to jakoś wynagrodzić, jakoś zrekompensować. Próbuje poświęcić mu więcej czasu, okazując mu miłość w jakiś taki szczególny sposób. Tak to już jest w naszym życiu, że miłość, aby była doświadczona, aby była przeżyta, ona musi być konkretna, ona musi być wyraźna. Ona musi mieć jakiś zewnętrzny wyraz. Nie wystarczy, jeżeli ktoś powie do nas: kocham cię. Wiele razy doświadczyliśmy tego, że same słowa mogą nic nie znaczyć. Że miłość bez uczynków, bez pewnych gestów, bez konkretnego zachowania, często jest po prostu słowem pustym. Natomiast kiedy popatrzymy na Józefa, to widzimy, że miłość, którą otrzymywał od swojego ojca, jest bardzo konkretna. Wyrażała się też w pewnych podarunkach, w pewnych prezentach, które otrzymywał. Jednym takim chyba najbardziej szczególnym prezentem, który otrzymał z miłości od swojego ojca, była długa szata z szerokimi rękawami, wzorzysta, bardzo piękna i też bardzo kosztowna. Ojciec sprawił Józefowi taki drogocenny prezent, aby pokazać, jak bardzo go kocha. Ale pojawił się pewien problem. Józef otrzymuje tą szatę jako wyraz miłości, ale ma on jeszcze 11 braci, którzy takiego prezentu nie otrzymują. Otrzymują z pewnością od ojca inne rzeczy, ale nie takie same. Otrzymują coś zupełnie innego niż dostał on. I pojawia się pewne napięcie, pewien problem. Bracia, patrząc na ten dar, który otrzymał Józef, patrząc na to, jak ojciec zachowuje się względem Józefa, nie patrzą na to, że to jest młody chłopak, że to jest wpółsierota, że stracił matkę, że w związku z tym potrzebuje większego zainteresowania, większej miłości. Nie cieszą się tym młodym bratem, tak jak ojciec, ale zaczynają się porównywać. I ciekawa rzecz, że to są w większości już dorośli mężczyźni. Niektórzy mają już swoje żony, swoje dzieci i patrzą na tego młokosa, na 17-latka, który jest w jakiś sposób taki rozpieszczany przez ojca i zaczynają mu zazdrościć. zaczynają się porównywać. Zaczynają doświadczać bólu, że Józef ma coś więcej niż mają oni. W naszych rodzinach, w naszych domach takie sytuacje nierzadko się pojawiają. Czymś, co jest bardzo częste, jest pewna taka zazdrość starszych dzieci, gdy w domu pojawia się kolejne dziecko. Kilkuletnie dzieci, gdy przychodzi na świat ich następne rodzeństwo, często przeżywają bardzo dramatyczną zazdrość. Ponieważ matka po urodzeniu dziecka musi temu dziecku poświęcić więcej czasu. I gdy ten starszy do tej pory był na przykład jedynakiem i teraz już nie jest oczkiem w głowie, już nie tylko na nim koncentruje się cały dom, zaczyna przeżywać bolesny brak. Brak koncentracji, brak uwagi. Oto nie jest już jedyny i najważniejszy. No i wtedy mądrzy rodzice muszą bardzo uważać, aby nie zaniedbać tych starszych dzieci, troszcząc się o te młodsze, aby w ich sercach nie pojawiły się rany. No i gdy patrzymy na tą rodzinę Józefa, to widzimy wyraźnie, że w sercach tych braci jest rana, jest ból, jest brak. Oni nie potrafią też o tym rozmawiać. Oni noszą to głęboko w sercu, mocno to przeżywają. Być może moglibyśmy to porównać do tego zamiatania pod dywan. Zaciskają zęby, noszą w sercu ból, ale na przykład nie chcą z ojcem o tym rozmawiać. Tato, faworyzujesz Józka, a nam jest przykro. Tato, my też chcielibyśmy taką szatę. Tato, zrób coś, abyśmy też poczuli się ważni, abyśmy też poczuli się bardzo kochani. Oczywiście, to nie jest tak, że ojciec nie kochał pozostałych braci. Kochał ich. I pewnie otrzymywali też prezenty inne. Zwracał na nich uwagę pewnie w inny sposób. Zresztą zobaczcie. Inaczej w domu traktuje się pięciolatka jako dziecko. Inaczej rodzice traktują dziecko, które ma 20 czy 30 lat. To jest naturalne. I gdy człowiek dorasta, gdy człowiek dojrzewa, zaczyna rozumieć, dlaczego pewne sprawy wokół niego nie wyglądają już tak, jak wyglądały kilka lat temu. W sposób naturalny, gdy my się rozwijamy, powinniśmy widzieć więcej. Powinniśmy rozumieć więcej. No niestety, czasami bywa tak, że w naszym rozwoju ciało rośnie, mięśni przybywa, dziewczyna staje się zgrabna, piękna, elegancka, ale czasami nasze emocje, nasze uczucia, nasze myślenie zatrzymuje się na poziomie dziecka. I czasami dorosły człowiek może być kapryśny jak jakiś nastolatek. I to jest bardzo denerwujące. Czasami też rozwój wiary nie idzie z rozwojem fizycznym. Może być tak, że ktoś dorosły, ktoś, kto no już ma wiele lat, modli się tak jak dziecko, które idzie do pierwszej komunii świętej. I jego rozwój życia duchowego, jego rozwój modlitwy nie poszedł adekwatnie razem z jego wiekiem do przodu. Gdy patrzymy na tą historię, chociaż nie wyczytaliśmy tutaj wiele, to był fragment, który składał się z dwóch, trzech zdań. Ale Pismo Święte jest czymś tak niezwykłym, że nieraz czytając dwa, trzy zdania, jesteśmy w stanie zauważyć tam masę rzeczy między wierszami, masę rzeczy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. I teraz spróbujmy sobie na nasze życie, na nasze podwórko młodego wieku, przenieść to doświadczenie rodziny Józefa. Czego my możemy się dowiedzieć o nas? Co Bóg przez tą historię Józefa chce powiedzieć o tobie? Po pierwsze, tak jak Józef był kochany przez ojca, tak każdy z nas jest kochany przez Boga. Każdy z nas jest przez Boga kochany miłością nieteoretyczną. To nie jest tak, że Bóg mówi: kocham cię i musi nam wystarczyć jego słowo. Gdy Bóg mówi kocham cię, to Jego miłość jest praktyczna. Jego miłość wyraża się w konkretnych czynach, w konkretnym zachowaniu. Jego miłość można zobaczyć, można dotknąć. I teraz chciałbym ciebie zapytać, czy w historii twojego młodego życia są takie wydarzenia, są takie działania Pana Boga, które mógłbyś porównać do takiego otrzymania przez Józefa tej pięknej szaty od swojego ojca. Dla niego to był bardzo konkretny wyraz miłości. Czy w twoim życiu zdarzyło się coś takiego, o czym mógłbyś powiedzieć, to jest prezent od Boga dla mnie. To jest coś, co otrzymałem od Boga, mojego ojca, który mnie kocha. To jest dowód miłości. To jest coś, co jest dla mnie wyjątkowe, bo patrząc na to, wiem, że Bóg mnie kocha. Każdy z nas powinien mieć coś takiego w historii swojego życia. Co więcej, każdy z nas takich sytuacji w swoim życiu ma mnóstwo. Każdego dnia Bóg obsypuje nas prezentami. Każdego dnia w naszym życiu pojawia się wiele sytuacji, które są bardzo konkretnym dowodem na to, że Bóg kocha. Tylko potrzebujemy pewnego narzędzia, żeby to zobaczyć. Potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać znaki miłości Boga do nas. Bo z jednej strony bardzo łatwo to zobaczyć. Bardzo łatwo to zobaczyć. Gdy serce człowieka jest blisko Pana Boga, oczy bardzo się otwierają i potrafią widzieć to, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne. Potrafią zauważać takie drobinki, rzeczy, na które często ludzie nie zwracają nawet uwagi, a które ewidentnie są darem Boga dla nas. I gdy popatrzymy na tą historię, to widzimy, że nie każdy ma taką umiejętność zauważania darów Bożej miłości. Popatrzmy teraz znowu na braci. Bracia też są kochani przez ojca. Też są obdarowywani. Ale inaczej. Nie dostają długiej szaty z rękawami. Dostają inne dary. Ale zamiast skupić się na tym, by zobaczyć, co Bóg mi daje, to zamiast patrzeć na swoje życie, na swoje szczęście, oni wpatrują się w życie tego chłopaka, swojego brata. I zaczynają się porównywać. I myślą sobie w sercu tak. No, ojciec to dopiero musi go kochać. Dał mu takie ubranie. Ile ta szata musiała kosztować? Ojciec jest niesprawiedliwy. Jemu dał więcej. Myśmy takiego ubrania nie dostali. Zobaczcie, zamiast zwracać uwagę na to, co oni otrzymali i zachwycać się tym, bo to jest piękne też. To ich wzrok jest utkwiony w innym człowieku. Przyglądają się darom innych ludzi, zamiast widzieć to, co mają sami. I teraz trzeba by zapytać się, jak to jest w naszym życiu. Czy ty jesteś zadowolony ze swojego życia? Czy ty patrząc na to, kim jesteś, jak żyjesz, co masz, jak funkcjonujesz, czy ty się potrafisz tym ucieszyć? Czy ty się potrafisz ucieszyć darami Boga, które każdego dnia otrzymujesz? Bo jeżeli nie, to gwarantuję ci, że jesteś człowiekiem, który ciągle patrzy na innych ludzi i się porównuje. Co więcej, tacy ludzie są smutni, bo widzą, że inni mają więcej, a oni mają mniej. I takimi smutnymi ludźmi są bracia Józefa. Zamiast patrzeć w swoje serce, patrzą na Józefa. I w ich życiu pojawia się zawód, żal, pretensja, rozczarowanie, rozgoryczenie. To ja muszę być mniej wartościowy. To ja muszę być mniej kochany, skoro on to dostał, a ja nie. Czasami, gdy rozmawiam z młodymi ludźmi i mówię, jak bardzo Bóg kocha, to dziewczyny potrafią powiedzieć tak. ciężko w to uwierzyć, bo moja koleżanka jest ładniejsza, bo moja koleżanka jest bardziej zgrabna, bo moja koleżanka ma to lepsze, a ja nie mam. I dlaczego Pan Bóg mi tego nie dał? Dlaczego Pan Bóg mnie tak nie obdarował? Ja przez to będę miała gorsze życie, bo za tą ładną dziewczyną będzie się oglądało więcej chłopaków niż za mną. I Pan Bóg ją musi więcej kochać, bardziej. Zobaczcie, że czasami można się tak zafiksować na punkcie tego, co mają inni, i zacząć tak zazdrościć, że ta zazdrość przysłoni oczy i nie będziesz w stanie zobaczyć piękna, które masz w sobie. Piękna, które dał ci Bóg. Czasami jest tak, że przeżywamy naszą młodość, przeżywamy nasze życie jak takie brzydkie kaczątko, które jest inne, które się porównuje, które zazdrości i przeżywa smutek, że ktoś inny jest lepszy, piękniejszy, bardziej wartościowy, że inni bardziej zwracają na niego uwagę. Wiemy, jak się kończy historia o brzydkim kaczątku. Staje się pięknym łabędziem. I to inni zaczynają z podziwem spoglądać na nie. Kiedy wrócę wspomnieniami do mojego dzieciństwa i do mojej młodości, to jakoś tak ta historia Józefa i jego braci jest mi bardzo bliska. Jako dziecko i jako młody chłopak ja byłem bardzo niski. Wszyscy w moim wieku byli dużo wyżsi. Szybciej się fizycznie rozwijali. Ja zawsze byłem jakoś tak traktowany jako gorszy i słabszy, no bo wyglądałem gorzej. I było mi smutno, ja się bardzo mocno porównywałem. I pamiętam jako dzieciak moje modlitwy i moje pretensje do Pana Boga. I mówiłem, dlaczego nie jestem wyższy? Przez to jest mi źle. Tamci mają fajniej. Są silniejsi, są sprawniejsi. A ja, kurczę, tak zawsze głowę mniej. I to był bardzo poważny problem dla mnie jako takiego młodego chłopaszka. To był mój problem. I zamiast zobaczyć to, co Bóg mi dawał. Bóg mi dawał bardzo wrażliwe serce. Bóg mi dawał wiele talentów i inni ludzie podkreślali te talenty. Zawsze chwalili moją mamę i jakiego ty masz fantastycznego syna, jaki ten twój syn jest dobry, jak ten twój syn pomaga innym ludziom, jaki jest kulturalny, jaki jest grzeczny, jaki ten twój syn jest fajny. Zawsze tak mówili mojej mamie. A ja zamiast widzieć też to, że mam pewne dary od Pana Boga, umiejętności, talenty, którymi mógłbym się ucieszyć, w ogóle nie zwracałem na to uwagę, bo mój problem polegał na tym, że byłem głowę niższy od pozostałych. I to się dzieje z braćmi Józefa. Oni są dojrzali, oni są dorośli, oni są odpowiedzialni, mają talenty. Nie widzą tego. Widzą tylko jedno. Nie mam tej szaty. Co takiego złego musi być we mnie, skoro ojciec mi tego nie dał? Tutaj należałoby poruszyć problem zazdrości, która w młodym wieku jest czymś bardzo częstym, często przeżywanym i sprawiającym wiele bólu. Trzeba powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje zazdrości. Jest zazdrość, która może być nazwana świętą. Zazdrość, która nie jest grzechem, która nie jest niczym złym. Na przykład, mogę widzieć jakiegoś człowieka, który bardzo głęboko, pięknie przeżywa relację z Bogiem. Mogę popatrzeć na niego i powiedzieć, ojej, no normalnie ten człowiek jest święty. Jak on się modli, jak on pięknie żyje. I może w moim sercu pojawić się zazdrość, która będzie dla mnie inspirująca, która będzie mnie zachęcała do tego, by bardziej wejść w relację z Bogiem. Może pojawić się zazdrość, która zachęci mnie do świętości, zachęci mnie do tego, by bardziej pracować nad sobą, by po prostu mocniej iść za Bogiem, bo patrzę na tego człowieka i widzę, że się da, widzę, że można. To jest zazdrość, która rozwija, to jest zazdrość, która dodaje skrzydeł, to jest zazdrość, która niczego temu człowiekowi nie chce odbierać. To jest zazdrość, która jest pociągająca. I to jest święta zazdrość i takiej zazdrości trzeba sobie życzyć. Abyśmy widząc dobro innych ludzi, pragnęli się zmieniać, pragnęli się rozwijać. Ale nie taką zazdrość mają w sercu bracia Józefa. Oni mają zazdrość, która jest niszcząca. Oni mają zazdrość, która zatrzymuje ich życie, nie rozwija, nie dodaje skrzydeł, wręcz przeciwnie. W ich sercu jest zazdrość, która rodzi smutek. To tak, jakby spojrzeć na tego świętego człowieka, który przeżywa piękną relację z Bogiem, założyć ręce i powiedzieć, a ja tak nie mam. I się obrazić. Zła zazdrość, zazdrość jako grzech, może zrujnować życie. Kiedy się taka zazdrość pojawia? Kiedy się porównujemy i widzimy, że ktoś ma coś więcej niż ja. Zła zazdrość, grzeszna zazdrość pojawia się wtedy, kiedy widzisz brak i nie chcesz się zmienić, nie chcesz się poprawić, nie chcesz się nawrócić, ale się obrażasz, że tak nie masz. I to jest zazdrość, która może w naszym życiu narobić bardzo wiele bałaganu. Może uczynić nasze życie bardzo takim pochmurnym, pretensjonalnym, marudnym. To jest zazdrość, która czyni z nas ludzi po prostu nieznośnych. Bracia tacy są. Ta zazdrość ich zamyka. Ta zazdrość powoduje, że czują się gorsi. Chociaż gorsi absolutnie nie są. Są dziećmi ojca, są jego dziedzicami. Ojciec im błogosławi. Mają to, czego potrzebują. I chciałbym cię zapytać teraz o twoją zazdrość. Jaką zazdrość przeżywasz, patrząc na swoich kolegów i koleżanki? Patrząc na twoje rodzeństwo, jaką zazdrość przeżywasz? Czy to jest zazdrość, która dodaje ci skrzydeł? Czy to jest święta zazdrość? Czy to jest zazdrość, która rodzi smutek, bunt, żal? Która tak naprawdę sprowadza śmierć. Śmierć entuzjazmu, śmierć nadziei, śmierć radości. Jaką zazdrość przeżywasz? Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. I zobaczcie, że dochodzimy do odkrycia jednej z bardzo ważnych tajemnic naszego życia. Tajemnic nie tylko życia duchowego, ale życia bardzo szeroko rozumianego. Ta sama rzecz, ta sama rzeczywistość może sprowadzać życie, ale może też sprowadzać śmierć. W zależności od tego, jak to przeżywasz. Zazdrość może uczynić cię świętym, ale przez zazdrość możesz się też potępić. Wszystko zależy od tego, jak to przeżywasz. Co więcej, miłość, którą daje ojciec Józefowi i braciom, ta sama miłość, jednym może przynieść radość, drugim może przynieść smutek. Ta prawda o naszym życiu jest niezwykle ważna. Ponieważ pokazuje nam, że wszystko w naszym życiu zależy od tego, jak my podchodzimy do pewnych rzeczy. Ta prawda pokazuje, że wszystko zależy od tego, jak my przeżywamy pewne rzeczy. Młodość, okres dojrzewania, radość, entuzjazm, to wszystko, co jest dla młodości charakterystyczne, to może doprowadzić cię do świętości. Ale to samo, źle przeżywane, może cię zgubić. I widzimy młodych ludzi, młodych świętych. Widzimy świętego Stanisława Kostkę. Widzimy błogosławioną Karolinę. Widzimy w historii świętych, gdy czytamy o młodej Teresce z Avila, o Teresce od Dzieciątka Jezus, to widzimy, że te osoby dobrze wykorzystały swoją młodość, dobrze ją przeżyły, że sytuacje, które się pojawiały, nie tylko dobre, ale też sytuacje bardzo trudne. Sytuacje pewnego bólu, krzyża, cierpienia zostały przez te osoby pięknie przeżyte. Dlatego wygrali swoją młodość. Ale kiedy popatrzymy na tylu młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją w smutku, którzy dzisiaj żyją w depresji, w takim poczuciu odrzucenia, w poczuciu bycia gorszym, gdy widzimy tylu młodych ludzi, którzy bardzo dramatycznie przeżywają kompleksy, zazdrość, przeżywają rozczarowanie, to widzimy bardzo wyraźnie, jak wiele zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy do różnych rzeczy. Czy te różne sprawy, które się pojawiają w swoim życiu, różne sytuacje, które przychodzą, czy one przekuwają się na dobro, czy raczej stają się porażkami w twoim życiu? Na to pytanie też sobie trzeba odpowiadać. Bo życie, które po prostu tak ucieka, życie, nad którym my się nie zastanawiamy, życie, z którego my nie wyciągamy wniosków, staje się życiem, które nie uczy. Zobaczcie, że jest takie powiedzenie, że najlepszym wychowawcą jest historia. Kiedy się tak dzieje? Kiedy patrzymy na historię i wyciągamy wnioski. To nie musi być bardzo odległa historia. To może być historia ostatniego twojego roku. To może być historia ostatnich miesięcy. I popatrz sobie teraz na ostatni rok twojego życia. Na to, co przeżywałeś, na sytuacje, które przyszły, na to, co się w twoim życiu pojawiło. Czy z tych sytuacji wychodziłeś jako zwycięzca, czy odnosiłeś porażkę? Popatrz, jeżeli odnosiłeś porażkę, dlaczego? Dlaczego przegrywałeś? Gdzie popełniałeś błąd? Historia jest najlepszym wychowawcą, jeżeli uczciwie przyglądamy się tej historii i chcemy wyciągnąć wnioski. Narody, społeczeństwa, które odcinają się od historii, od tradycji, od przodków, stają się tragiczne, ponieważ tracą wychowawcę. Dlatego w młodości, dlatego w dojrzewaniu tak ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na to, co przeżywali nasi przodkowie. Z jakimi problemami się spotykali, bo spotykali się dokładnie z tym samym, co my. Jakie błędy popełniali? Dlaczego zwyciężali? Skąd brali siłę? Dla nas to jest bardzo ważna lekcja wychowawcza, która pozwoli nam wygrać młodość, co więcej, wygrać życie, wygrać dobrobyt naszej ojczyzny, wygrać pewne zachowania, pewne sytuacje, które źle przeżyte mogą stać się wielką porażką. I to jest przerażające, co my obserwujemy, gdy wielu młodych ludzi nie chce wspominać historii, wielu młodych ludzi nie chce się uczyć historii, wielu młodych ludzi nie szanuje tradycji, gdy wielu młodych ludzi patrzy tylko na to, co jest dzisiaj, w ogóle nie wracając do przeszłości. To taki typ zachowania zawsze będzie miało tragiczne konsekwencje. W historii zawsze miały miejsce takie wydarzenia, które były bardzo inspirujące. Siadało się wokół starszych i słuchało się ich opowieści. Pamiętam jako znowu dziecko, jako młody chłopak, bardzo często spędzałem wakacje u moich dziadków na wsi. Dziadków, którzy pamiętali wtedy dla mnie dawne czasy. Pamiętali wojnę. Pamiętali te różne walki, to co się działo. I wieczory, które spędzaliśmy, to były wieczory, które polegały na tym, że słuchaliśmy tych opowieści. Tego, w jaki sposób oni przeżywali te trudne czasy. I to było fascynujące, to było niezwykłe. To było bardzo rozwijające. Bo człowiek dzięki temu mógł się uczyć. Mógł pielęgnować wartości, które pozwalają przeżywać pięknie życie. zobaczymy w dalszej części naszych rekolekcji, że bracia Józefa są tymi, dla których przeszłość, tradycja, dla których kult przodków, dziedzictwo są czasami mało istotne i wtedy przegrywają. O tym będziemy mówić w kolejnych konferencjach naszych rekolekcji. Idźmy dalej. Zobaczmy, że gdy czyta się tą historię o Józefie, to wielu ludzi bardzo tak powierzchownie na to patrzy i co widzi? Widzi biednego chłopaszka, 17-latka, skrzywdzonego przez braci. Za chwilę się dowiemy, że zostaje sprzedany do Egiptu, że przeżywa koszmar, dramat. Widzimy Józefa, który jest skrzywdzony przez braci, którzy jawią się jako źli. Widzimy braci, którzy są względem niego okrutni. Jednak ta historia nie jest wcale taka czarno-biała. I trzeba zobaczyć więcej, trzeba zagłębić się w tą historię, aby znaleźć przyczyny takiego zachowania. Nasze życie nie jest czarno-białe. Nasze życie składa się z wielu szarości. I zobaczymy, że dramat, który spotyka Józefa, ma bardzo skomplikowane przyczyny, nie takie jednoznaczne. Ani Józef nie jest święty, ani jego bracia nie są źli. Dlaczego? Otóż przeanalizujmy to, co się w tej rodzinie dzieje. Po pierwsze, Józef jest faworyzowany. Józef jest przez ojca kochany bardziej. Czytaliśmy to Słowo Boże i tam pada to stwierdzenie, że Jakub kochał Józefa bardziej niż wszystkich swoich synów. Czyli go faworyzował, czyli dawał mu naprawdę więcej. Czyli bracia mieli podstawy do tego, by być zazdrosnymi. Mieli podstawy, by czuć się gorszymi. Mieli podstawy, by doświadczać braku. Ta ich złość na Józefa, to porównywanie się, ta agresja, ona ma konkretne przyczyny. Ona się nie bierze z kosmosu. Więc widzimy pewien problem ojca, który nie potrafi obdarzać miłością jednakowo. Widzimy problem ojca, który źle wychowuje. Ojca, który przez faworyzację, przez pomniejszanie pozostałych wprowadza w swoją rodzinę konflikt. To jest dla nas bardzo ważna informacja, bo wy kiedyś staniecie się rodzicami. Większość z was będzie miała swoje dzieci. Większość z was stanie się wychowawcami. Zobaczcie, że ta historia pokazuje nam, jaka to jest odpowiedzialność, żeby dobrze kochać. To, co powiedziałem, ta sama miłość może dać komuś szczęście, a ta sama miłość może drugiego zniszczyć. Jeżeli w domu miłość względem dzieci nie będzie okazywana równomiernie, jeżeli miłość względem dzieci nie będzie dawała wszystkim dzieciom takiego samego poczucia bezpieczeństwa, to rodzina może się skonfliktować, rodzina może się skłócić. I czasami jest tak, że właśnie rodzeństwo walczy ze sobą, zazdrości sobie, że rodzeństwo jest skłócone, ponieważ rodzic faworyzował któregoś bardziej. To są bardzo dramatyczne sytuacje i takie rany, które powstają w wyniku faworyzacji, one ciągną się latami w naszym życiu i mogą powodować wiele bólu, żalu i smutku. I nawet do końca życia nieraz człowiek nie potrafi sobie poradzić z pewnym poczuciem, że jest się gorszym, że jest się odrzuconym, że jest się mniej wartym. To jest problem tego ojca, głowy domu, który jest odpowiedzialny za konflikt między rodzeństwem, między swoimi synami. Ale problem jest też w Józefie, który wcale nie jest świętym 17-latkiem. Możemy sobie wyobrażać tego chłopaka i to, w jaki sposób przeżywa miłość, którą otrzymuje. Józef zakłada tą szatę i pokazuje się wszystkim. Nosi tą szatę codziennie. Zachwyca się. Chwali się tym. Mówi, zobaczcie, jak bardzo kocha mnie tato. Zobaczcie, jaką mam piękną szatę. Zobaczcie, jak świetnie leży. Zobaczcie, jak mi jest dobrze. I tu pojawia się pewien problem, bo mając pewne dobra, można zacząć tak zadzierać nosa, można zacząć się chełpić, pysznić, podkreślać, że jest się lepszym, że jest się bardziej wartościowym. Zobaczcie, że my spotykamy takich młodych ludzi, którzy przesadnie chwalą się zdolnościami, talentami, bogactwem, jakimiś zaszczytami, przywilejami, którzy chodzą z zadartym nosem, podniesioną głową i wszystkim chcą udowodnić, że są ważniejsi, że są lepsi. Tacy ludzie po prostu denerwują. Tacy ludzie są nielubiani. Takich ludzi omija się szerokim łukiem. No i widzimy z tej biblijnej opowieści, że taki jest Józef. Józef się chełpi. Józef widocznie tak bardzo podkreśla tą miłość, którą daje mu ojciec, że braci to zaczyna bardzo denerwować i chcą mu po prostu utrzeć nosa. Chcą go sprowadzić na ziemię. Chcą mu pokazać, jaka jest rzeczywistość. No i bracia. Bracia, którzy mają pewien problem. Źle przeżywają zazdrość. Źle przeżywają brak tej szaty. Porównują się. Słowo Boże mówi, że tak go znienawidzili, że nie byli w stanie przyjaźnie z nim rozmawiać, przyjaźnie z nim żyć, a przecież to był ich rodzony brat. Ta historia pokazuje nam, że problemy, które się pojawiają w naszych rodzinach, w naszych relacjach, mają złożone fundamenty. Kiedy przeżywasz problemy, kiedy jest ci źle, kiedy cierpisz, kiedy na przykład inni cię prześladują, kiedy inni cię wytykają palcem, nigdy nie jest tak, że ty jesteś święty, a wszyscy dookoła są źli. Niestety, kochani, prawda zawsze leży gdzieś po środku. Bardzo często nasze zachowanie, przeżywanie naszego życia prowokuje pewne negatywne zachowania. I też, jeżeli mówimy w kontekście wiary, w kontekście przeżywania relacji z Bogiem, niektórzy ludzie, którzy no źle przeżywają relacje z Bogiem i są na przykład prześladowani, wyszydzani, wytykani, mogą powiedzieć, no tak, cierpię prześladowania z powodu Ewangelii. No, może nie do końca. Może się pysznisz. Może się chełpisz twoją wiarą. Może się popisujesz twoją pobożnością. I to po prostu drażni innych ludzi i oni widzą, że to jest nienaturalne, że to jest nieprawdziwe, że to jest sztuczne. I to wcale nie musi być prześladowanie z powodu wiary, tylko to może być prześladowanie zasłużone przez charakterek, przez pewne zachowania, przez pewne grzechy. To prześladowanie może być konsekwencją grzechu. I zobaczcie, że czasami pojawia się coś takiego, co my nazywamy dewocją. Dewocja się bardzo źle kojarzy i nikt dewotów nie lubi, nikt dewotów nie chce naśladować. Z czym się kojarzy dewocja? Otóż dewocja kojarzy się z jakąś tam panią, która w kościele spędza pół dnia odmawiając różaniec i to się nie kojarzy z czymś pozytywnym, bo bardzo często tacy dewoci, pomimo tego, że się pół dnia modlą, wracają do domu i są nieznośni, ponieważ ich życie modlitwy nie przekłada się na ich życie w domu. Może być tak, że ktoś się będzie pół dnia modlił i całkowicie zaniedba dom. Kobieta zamiast zatroszczyć się o męża, zamiast dobrze zatroszczyć się o dzieci, zamiast kochać za darmo, zamiast okazywać miłosierdzie, to poświęci czas na długie modlitwy, a będzie wracała do domu i będzie agresywna, będzie złośliwa, nie będzie kochała za darmo. I takie zachowanie jest czymś bardzo negatywnym. I inni ludzie, patrząc na takie dewocyjne zachowania, czują, że coś tu nie gra, że coś to jest nieprawdziwego, że to jest coś sztucznego. Funkcjonuje takie powiedzenie, że ktoś się modli pod figurą, a ma diabła za skórą. Że ktoś bardzo dużo poświęca czasu na relacje z Panem Bogiem, a jego życie w ogóle się nie zmienia. I nieraz ktoś powie, i co z tego, że się tyle modlisz, jak ty się w ogóle nie nawracasz, jaki byłeś, taki jesteś, a nawet jesteś jeszcze gorszy. Ja kiedyś rozmawiałem z takim młodym chłopakiem, który przyszedł z takimi dużymi pretensjami względem swoich rodziców i względem swojej babci. Jego rodzice byli takimi przykładnymi katolikami. Niedziela, ojciec zakładał garnitur, matka zakładała jakiś piękny strój, szli do kościoła, siadali w pierwszym rzędzie, pięknie ręce złożone, śpiewali, modlili się. Gdy się na nich popatrzyło, święta rodzina. A ten chłopak mówi, proszę księdza, ale oni wracają do domu. Proszę księdza, oni się nienawidzą. Jakby ksiądz posłuchał, co oni o sobie mówią, jak na siebie krzyczą. Oni, idąc do kościoła, zakładają maskę pobożności. I mówi, proszę księdza, jakby ksiądz zobaczył na moją babkę, na to, jak ona się zachowuje. Ona prawie cały czas odmawia różaniec. Ale jakby ksiądz posłuchał, co ona mówi o sąsiadach, jak ona potrafi nienawidzieć, ile ona ma takiej złośliwości. Proszę księdza, ja tak nie chcę. Po co mi taka wiara? Jak modlitwa i wiara ma prowadzić do czegoś takiego, to ja tego nie chcę. No i co można było powiedzieć takiemu chłopakowi? No można było powiedzieć, że no to spróbuj sobie wyobrazić, jakby się dopiero musiała twoja babka zachowywać, gdyby nie odmawiała tego różańca. Ale on zauważył, że w pobożności rodziców i babci było coś nieprawdziwego. Modlitwa nie przekładała się na życie. I to jest bardzo ważna prawda, że jeżeli ktoś wchodzi w autentyczną, głęboką relację z Bogiem, jego życie zaczyna się zmieniać. Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, opanowanie, cierpliwość. Jeżeli ktoś poświęca dużo czasu na relację z Bogiem i takie rzeczy się w naszym życiu nie pojawiają, to znaczy, że gdzieś popełniliśmy błąd. To znaczy, że gdzieś wkradło się coś, co nie jest prawdziwe, co nie jest autentyczną wiarą i pobożnością, ale być może gdzieś wkradła się dewocja. Dewocja, która jest przesadnym pokazywaniem na zewnątrz swojej wiary. Dewocja, która jest mnożeniem praktyk pobożnych, które nie przekładają się na życie. I chcę wam powiedzieć, że dewocja wcale nie dotyka tylko starszych kobiet. I to nie jest prawda, że wszystkie starsze kobiety, które odmawiają różaniec, są dewotkami. To jest nieprawda. Wiele z nich to są naprawdę święte kobiety, których modlitwa bardzo realnie, konkretnie przekłada się na święte życie, która przynosi owoce. Wśród dewotów może być bardzo wiele młodych ludzi. Dewocja grozi zwłaszcza świeżo nawróconym. To jest niezwykłe. Ludzie, którzy przeżyli mocne nawrócenie, którzy na przykład byli daleko od Boga i przeżyli na przykład ewangelizacyjne rekolekcje, coś, co po prostu wywróciło ich życie do góry nogami i teraz zaczynają bardzo głęboko żyć z Bogiem, dużo się modlić, są bardzo mocno narażeni na dewocję. Dlaczego? Ponieważ grozi im przesadne mnożenie modlitwy. Bo skoro już jestem taki wierzący, no to jak codziennie nie odmówić różańca? Jak codziennie z pół godziny Pisma Świętego nie czytać? Jak codziennie nie iść na Eucharystię? To przecież jeszcze i adoracja jest potrzebna. A po drugie, no to brewiarz, to jest modlitwa codzienna ludu Bożego, no to ja, taki wierzący, brewiarza nie będę odmawiał. I zobaczcie, można namnożyć modlitw, co człowieka niewątpliwie męczy, co zaburza rytm dnia i przez to można zaniedbać to, do czego taki człowiek jest w tym momencie powołany. Żona, matka w pierwszej kolejności powołana jest do tego, żeby wypełniać obowiązki wypływające ze swego stanu i tam spotykać Boga i w tym Boga uwielbiać. Taka kobieta ma uwielbiać Boga, gdy gotuje rosół, ma taka kobieta uwielbiać Boga, gdy odkurza dywan, gdy przewija swoje dziecko, gdy pomaga mu odrabiać lekcje. W tym wszystkim ma spotykać Boga, uwielbiać Go, rozmawiać. To jest życie duchowe, które wpływa na to, jak przeżywa swoją codzienność. Natomiast co to jest warte, jeżeli taka kobieta klęknie i będzie odmawiała codziennie cztery części różańca, gdy dziecko płacze, gdy zupa nieugotowana, gdy bałagan w domu? Widzimy, że źle przeżywana relacja z Bogiem może bardzo zaburzyć funkcjonowanie domu. Co więcej, dewoci kojarzą się często z tym, że są to osoby agresywne względem innych. Że są to często osoby, które potępiają, krytykują, źle mówią o innych. Zwłaszcza w kontekście ludzi, którzy mają problemy z wiarą albo nie wierzą. Taki dewot, pomimo tego, że będzie się ileś godzin codziennie modlił, to niewierzących będzie w stanie w łyżce wody utopić, bo są źli, bo trzeba ich zwalczać, bo trzeba ich siłą nawrócić. Gdy tak naprawdę, czytając Ewangelię, dochodzimy do zupełnie innych wniosków. Do Jezusa nie prowadzimy siłą. Do Jezusa prowadzimy świadectwem życia, które zostało przemienione przez relację z Jezusem. I o wiele bardziej swojego męża nawróci święta kobieta, która pięknie prowadzi dom, wspaniale gotuje, pięknie zajmuje się dziećmi i w tym wszystkim spotyka Boga i w tym wszystkim Boga uwielbia, bardziej nawróci swojego męża niż taka, która bierze wałek w niedzielę przez plecy i wygania do kościoła na siłę. Zobaczcie, że wiele takich negatywnych doświadczeń wiary w naszych domach ma miejsce wtedy, gdy wiara jest źle przeżywana, gdy wiara jest dewocyjna, a nie autentycznie głęboką relacją z Bogiem. I Józef wydaje się, że w taki sposób zaczął funkcjonować, chełpiąc się miłością swojego ojca. I w tym kontekście trzeba się pytać też, jak my mówimy o naszej miłości, którą doświadczamy od Boga. Jak my składamy świadectwo, jak my ewangelizujemy. Przecież można o relacji z Bogiem mówić pięknie, pokornie, tak jak Maryja. Zobaczcie, młoda Maryja w scenie zwiastowania dowiaduje się, że będzie Matką Boga, że jej życie się całkowicie zmieni, że dostępuje największej łaski na świecie, biegnie do Elżbiety zanieść tę dobrą nowinę i gdy Elżbieta wpada w zachwyt, jakiej to łaski doświadczyła Maryja, jak będzie wielka. Maryja pokornie schyla głowę i mówi, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ja jestem tylko służebnicą Boga. Ciociu, ja sobie na to nie zasłużyłam. Ciociu, ja jestem zwykłą, nadal zwykłą dziewczyną. Ciociu, to co mnie spotkało, to nie dlatego, że ja jestem dobra. To są wielkie dzieła Boga. Ciociu, to jest Jego miłosierdzie. I wyobraźmy sobie sytuację przeciwną, gdzie ktoś dostępuje jakiejś łaski od Boga i nie mówi o tym pokornie, nie mówi o tym skromnie, ale zaczyna się z tego pysznić. I wyobraźmy sobie, co to by było, gdyby Maryja nie miała pokory i gdyby Maryja zaczęła się pysznić z tej wizyty anioła. Pojechałaby pewnie na jakimś rydwanie w góry do Elżbiety, kazałaby się witać jako matka Boga i kłaniać pewnie sobie, całować się i mówić, no wiesz, mnie Bóg wybrał. Musiało być we mnie coś wyjątkowego, skoro wejrzał na mnie. No tak, zawsze byłam pobożna, zawsze się długo modliłam i zawsze wiedziałam, że to się opłaca. Tak, Elżbieto, gdy będziesz podobna do mnie, też może cię kiedyś spotka coś takiego. Takie zachowanie odrzuca. Takie zachowanie jest nienaturalne. Zobaczcie, pytamy się, w jaki sposób my ewangelizujemy. W jaki sposób my mówimy o Bogu. Czasami przychodzi do nas ktoś, kto ma problem. Ktoś, kto naprawdę z nie wiadomo jakich przyczyn nie może sobie poukładać życia. To życie jest może jakąś ruiną, tragedią. Jest jakieś cierpienie. Słuchajcie, łatwo go klepnąć w plecy i powiedzieć, wiesz, musisz się modlić. Więcej się módl, bo ja się więcej modlę i mnie takie rzeczy, wiesz, nie spotykają. Albo kiedyś miałem taki problem i, wiesz, odmówiłem modlitwę pompejańską. Wiesz, to jest duży wysiłek, ale ja to się zaparłem i zrobiłem i teraz mam. Zrób tak samo. Można takiego człowieka bardzo zranić. Można mu powiedzieć w taki sposób, że wiesz, no widocznie popełniłeś gdzieś błąd, no i teraz masz za swoje. Ja tam się modlę, ja tam dobrze żyję z Bogiem, to takich problemów nie mam. Więcej wysiłku, kochany, więcej wysiłku. My musimy bardzo uważać na to, w jaki sposób mówimy o Bogu. Musimy bardzo uważać żeby mówiąc o naszej pobożności, o naszej wierze, nie zamykać ludzi. Im więcej pychy w naszych świadectwach, im więcej pychy w opowiadaniu o tym, jaka jest nasza wiara, tym bardziej ludzi na to zamykamy. No i widzimy tego Józefa chełpiącego się tą szatą, z nosem zadartym. I nic dziwnego, że w braciach się zagotowało. Nic dziwnego, że bracia mieli ochotę mu utrzeć nosa. I trzeba sobie tu bardzo mocno powiedzieć, że wiele ataków na Kościół, wiele ataków, z którymi my się spotykamy jako młodzi ludzie, od naszych rówieśników, niewierzących, czy niepraktykujących, czy przeżywających swoją wiarę inaczej niż my, bierze się stąd, że czasami w niewłaściwy sposób obnosimy się z wiarą. Prześladowanie ze względu na Ewangelię to jest jedna sprawa i to jest, i to jest niezaprzeczalne. Ale trzeba się zapytać, ile krytyki względem nas, względem Kościoła, to jest nasza wina. Gdzie popełniamy błąd w mówieniu o Bogu? Gdzie popełniamy błąd w mówieniu o nawróceniu, o Kościele, o przykazaniach? Gdzie popełniamy błąd? Bo jeżeli popełniamy błędy, to sami będziemy prowokować ataki. Tak jak ataki na siebie sprowokował Józef, ewidentnie sprowokował. Gdyby ten chłopak nie chełpił się, nie zadzierał nosa, gdyby był skromny, to do tego konfliktu w domu by nie doszło. Bo nawet gdyby bracia byli zazdrośni, to on by to załagodził, on by to wyczuł. Ale on też był zbytnio przejęty sobą, zbytnio zapatrzony w swój pępek i nie zauważył też problemów, które przeżywają jego bracia. No i trzeba by znowu zapytać siebie, w jaki sposób mówisz o Bogu? W jaki sposób dzielisz się ze swoimi koleżankami, kolegami, twoją wiarą? Czy to jest pokorne? Czy to jest skromne? Czy mówisz bardziej o wielkich dziełach Boga, które uczynił tobie za darmo, bez twojej zasługi? Czy może to właśnie sobie przypisujesz to, że Bóg ci pobłogosławił, bo byłeś dobry? My tu możemy w życiu wiary popełnić zasadniczy błąd. Uwierzyć, że Bóg nam błogosławi, dlatego że my jesteśmy dobrzy. Gdy tak naprawdę łaska Boga, miłość Boga jest za darmo. Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On daje temu, komu się podoba. Jego łaska nie może być zamknięta w żadne schematy, w żadne takie stuprocentowe prawidła. Pan Bóg jest hojny w dawaniu i naprawdę daje za darmo. To, co otrzymałeś, to nie dlatego, że jesteś dobry. To dlatego, że Bóg jest dobry i że Bóg się ulitował nad tobą, że Bóg ci pobłogosławił pomimo grzechu, pomimo słabości. Gdy patrzysz dzisiaj i dostrzegasz swoje piękne cechy, gdy dostrzegasz dary, które otrzymujesz, uwielbiaj Boga tak jak Maryja. Nie chełp się tym, bo zawsze ten, kto się chełpi, źle na tym wychodzi, ponieważ Bóg sprzeciwia się pysznym. Pokornym daje łaskę. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, którą możemy wyczytać między wierszami tego krótkiego fragmentu Księgi Rodzaju, to jest sprawa naśladowania tego, co jest związane z wiarą, z modlitwą. W naszym życiu duchowym czasami, gdy my szukamy sposobów modlitwy, gdy my szukamy dróg do świętości, możemy w niewłaściwy sposób wejść w naśladowanie innych ludzi. Ktoś pięknie żyje, widzimy, że zachowuje się tak, tak i tak, to myślimy sobie, że gdy my skopiujemy ten model zachowania, to będziemy mieli tak samo. Otóż prawdą jest, że istnieją pewne drogi duchowego wzrostu, istnieją pewne etapy życia duchowego, które przechodzimy, ale prawdą też jest, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej przeżywa relacje z Bogiem. Każdy z nas inaczej się modli. Każdy z nas inaczej doświadcza miłości Boga. I każdy z nas musi odnaleźć w relacji z Bogiem to, co jest właściwe dla ciebie. I zobaczcie, że Jeżeli ktoś z charakteru, z temperamentu jest osobą taką wyciszoną, taką bardzo opanowaną, jest może takim melancholikiem, bardzo taki refleksyjny, no to on nie będzie na modlitwie skakał, podnosił rąki, nie będzie krzyczał na całe gardło: Alleluja, chwała Panu. No nie, jego modlitwa będzie adekwatna do jego charakteru, do jego temperamentu. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma temperament taki bardzo żywiołowy, jest sangwinikiem, jest po prostu entuzjastyczny, radosny, no to nie dziwmy się, że na modlitwie on też będzie radosny, że będzie chciał klaskać, tańczyć, skakać, że będzie wykrzykiwał modlitwę, że będzie śpiewał na całe gardło, że ta jego modlitwa będzie odzwierciedlała jego temperament. Błąd, który często jest popełniany, polega na tym, że chcemy zrobić jeden szablon modlitwy i wszystkich włożyć w jeden schemat, że wszyscy muszą się modlić dokładnie tak, a jak ktoś robi to inaczej, to jest źle. Nie. Jeżeli byśmy przyjęli to za prawdę, że musi być jeden schemat i jeden szablon, to wyglądałoby to tak, jakby dzisiaj każdego z nas ubrać w tą józefową szatę z długimi rękawami, która była modna 3000 lat temu, no ale dzisiaj wyglądalibyśmy w tym komicznie. Dzisiaj pewnie Bóg, dając nam miłość, dałby nam jakąś współczesną koszulę. Coś, co jest takie współczesne, co jest adekwatne do dzisiejszych czasów. Pan Bóg w inny sposób okazuje nam miłość i miłosierdzie dzisiaj. Dlaczego? Bo jesteśmy innymi ludźmi. Inaczej przeżywamy pewne sprawy i problemy niż ludzie sprzed 3000 lat. Co więcej, gdybyśmy dzisiaj mogli pośród nas postawić ludzi sprzed 500 lat albo sprzed 100 lat na takich rekolekcjach albo na współczesnej mszy świętej, to oni mogliby się poczuć zgorszeni, bo za ich czasów modlono się inaczej. Za ich czasów były inne nabożeństwa. Za ich czasów msza wyglądała inaczej. Kazanie było inne. Być może mnie takie osoby chciałyby spalić na stosie, bo powiedziałyby sobie, jak można tak głosić Ewangelię? Co to jest? Zobaczcie, że gdy my bezmyślnie kopiujemy i wchodzimy w schematy, no ograniczamy działanie Pana Boga. W relacji z Bogiem najważniejsze jest, żebyś był prawdziwy, żebyś niczego nie udawał, żebyś nie był sztuczny, żebyś nie przyjmował gestów, które nie są twoje, żebyś nie robił czegoś, w czym ty się bardzo źle czujesz. Na przykład przeczytałeś gdzieś, że jakiś święty modląc się leżał krzyżem i możesz sobie pomyśleć, no to on był taki święty i tak skutecznie się modlił, to ja też będę leżał krzyżem, to będzie dobrze. No wiecie, jakby to komicznie wyglądało, jakby wasi znajomi weszli do katedry czy do jakiegoś kościoła i znaleźli was leżących krzyżem. Dzisiaj przyjmujemy trochę inne gesty, trochę inne zachowania, bardziej adekwatne do współczesnych czasów. Ubieramy się tak, jak ubierają się inni. I w życiu duchowym, w relacji z Bogiem, bardzo ważne jest, żeby być prawdziwym, żeby sztucznie nie kopiować. Pan Bóg patrzy na to, co jest w sercu, nie to, co jest na zewnątrz. Możesz być sobą na modlitwie. Jeżeli twój temperament, jeżeli twój charakter jest wybuchowy, to jeżeli się modlisz, to nie zmuszaj się na siłę, żebyś był jak gołąbek i baranek, skupiony, uważny i po prostu tak trzymający na uwięzi twoje emocje, twoje uczucia, że aż po prostu ktoś patrząc na ciebie mówi, przecież to nie jest on. Kiedy się modlisz, bądź sobą. Niech twoja modlitwa, niech twój sposób relacji z Bogiem będzie adekwatny do tego, co przeżywasz. Kiedy trzeba płakać, płacz. A nie powstrzymuj się, mówiąc, że to nie wypada. kiedy się trzeba śmiać, tańczyć i klaskać, bo doświadczasz wielkiego błogosławieństwa Boga, rób to, a nie ograniczaj i powstrzymuj się, mówiąc, nie, to nie wypada. Prawda was wyzwoli, mówi Jezus. Prawda autentycznej relacji z Bogiem. To jest bardzo ważne. I tego też uczy nas ta historia. Co dzieje się, gdy nie ma prawdy? Co dzieje się, gdy zamiast szukać swojej prawdy, wkłada się nosa w cudzą prawdę? To jest sytuacja, która może się często przydarzyć w twojej rodzinie, wśród twojego rodzeństwa, wśród twoich znajomych. Te same sytuacje mogą cię doprowadzić do świętości, te same sytuacje mogą zrujnować twoje życie. Wszystko zależy od tego, jak to przeżywasz, jak do tego podejdziesz. I zobaczymy w dalszej części naszych rekolekcji, że źle przeżywane te sytuacje prowadzą do ruiny. I ruiny doświadczy Józef, ruiny doświadczą jego bracia, ruiny doświadczy ojciec. Ale nie zostaną w tym sami, ponieważ są ludźmi Boga. I z tych trudnych sytuacji Bóg będzie ich wyprowadzał bardzo prostymi rozwiązaniami. Prostymi nie znaczy łatwymi. Będą przeżywali wiele trudu i cierpienia, ale to będzie najprostsze rozwiązanie ich trudnych sytuacji. A teraz zapraszam, abyśmy wstali i abyśmy Bogu oddali to, co usłyszeliśmy. Pytania, które sobie zadaliśmy. Prawdę, którą odkryliśmy. Panie Boże, najpierw chcę Ci podziękować za miłość. Najpierw chcę Ci podziękować za to, że zostałem przez Ciebie ukochany. Że jestem obdarowany niezwykłą miłością. Dziękuję Ci, że to jest miłość indywidualna. Że Ty nie kopiujesz zachowań miłości, ale każdego traktujesz inaczej. Każdego traktujesz wyjątkowo. Mnie ukochałeś wyjątkowo. Mnie okazujesz miłość inaczej niż moim kolegom i koleżankom. Nie chcę się zatem porównywać. Nie chcę zazdrościć, ale chcę widzieć przede wszystkim, jak Ty mnie traktujesz. Chcę widzieć przede wszystkim, jak Ty do mnie przychodzisz. Bo najważniejsze jest to, co dzieje się między Tobą a mną. To, co dzieje się między moim kolegą i Tobą, koleżanką i Tobą, to są ich sprawy. Ja chcę dzisiaj skoncentrować się na tym, co dzieje się między nami. I chcę wyrzekać się wszelkiej zazdrości. Chcę się wyrzekać wszelkiego porównywania. Chcę się wyrzekać zazdrości, która rodzi smutek, która rodzi grzech. I chcę Cię prosić o świętą zazdrość, abym patrząc na dobre życie innych ludzi, inspirował się tym życiem i jeszcze bardziej pragnął świętości, jeszcze bardziej pragnął Ciebie. Chcę też, patrząc na moje życie, widzieć, że problemy, które mnie spotykają, że trudności, które przeżywam, to też moja wina. Nie chcę robić z siebie kozła ofiarnego, mówiąc, że to wszyscy są źli dookoła, a ja jestem dobry. Nie chcę się użalać, że ciągle spotykają tylko mnie przeciwności. Chcę też widzieć to, czym sam zasłużyłem na takie traktowanie. Chcę też zobaczyć, Panie, mój grzech, moją pychę, to jak zadzieram nosa, to jak jestem chełpliwy. Pozwól mi zobaczyć grzech, który sprowadza na mnie nieszczęście, abym przestał szukać winowajców wokół, ale bym też mógł zobaczyć swój grzech i się nawrócić. I proszę Cię o to, bym miał autentyczną relację z Tobą, bym nie był dewotem. Proszę Cię, by z mojej modlitwy wypływało konkretne życie. Proszę Cię, aby moja modlitwa, moja relacja z Tobą, moje bycie we wspólnocie, moja formacja przekładały się bardzo konkretnie na to, jak mówię, jak traktuję innych ludzi, jak pracuję, jak się uczę. Proszę Cię, aby inni, widząc moje życie, mogli się zachwycić Tobą, mogli widzieć, że to dzięki relacji z Tobą żyję pięknie, pokornie, prosto, uczciwie, autentycznie. Proszę Cię o to autentyczne życie duchowe, które nie będzie sztuczne, ale które będzie adekwatne do dzisiejszych czasów, adekwatne do mojego wieku, adekwatne do sytuacji, w której się znajduję. Proszę Cię, tak prowadź mnie w życiu duchowym, abym był prawdziwy, bo prawda wyzwala. Prawda, którą Ty jesteś. Tej prawdy pragnę. Tą prawdę chcę przyjąć. I w tej prawdzie pragnę Ciebie uwielbić. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję.